Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Dzień dobry. Niedzielny poranek na antenie Radia Poznań to magazyn medyczny. Zapraszam na kolejną porcję ważnych informacji. Dziś będziemy zachęcać do badań w kierunku nowotworów głowy i szyi.
Czasem zmiana barwy głosu, niewielka chrypka, troszeczkę pobolewania przy łykaniu, promieniowanie bólu do ucha może zwiastować problem.
Daj sobie szansę. Pod taką nazwą realizowany jest projekt bezpłatnych badań w szpitalu przy ulicy Przybyszewskiego w Poznaniu. Będziemy też zachęcać do obserwacji swojej skóry, bo
jak jest wilgotno i ciepło, to jest najlepszy czas dla kleszczy. Właśnie nad parkach miejskich, czy w różnych lasach miejskich, czy lasach państwowych w okolicach dużych miast, no kleszcze są, były i będą.
Jest się czego obawiać, bo przypadków zakażenia u ludzi boreliozą jest więcej niż w poprzednich latach. Potem w programie wrócimy do rozmowy o endometriozie, bo ta choroba dotyka wiele kobiet, czasem już w bardzo młodym wieku.
Była operowana dziewczynka 16-letnia, która miała już guza wyglądającego jak wielka cytryna. Nie ma tutaj reguły.
Powiemy o sposobach leczenia endometriozy i gdzie szukać pomocy. A na koniec o tym, dlaczego cały czas trzeba propagować karmienie piersią.
Musimy promować nie tyle samą wiedzę o karmieniu piersią, ile wsparcie wobec mam.
W jaki sposób wspomóc mamy? O tym pod koniec naszego magazynu. Zapraszam.
Akcja profilaktyka.
Szpital Kliniczny imienia Heliodora Święcickiego w Poznaniu oraz Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Poznańskiego Uniwersytetu Medycznego realizuje unijny program profilaktyki nowotworów głowy i szyi pod nazwą Daj sobie szansę. I o tym rozmawiam z profesor Małgorzatą Wierzbicką.
To jest projekt, który w tej chwili kontynuujemy 4. rok. Głównym naszym zadaniem jest uświadomienie i wyedukowanie szeroko społeczeństwu, lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej, paniom pielęgniarkom w rejonach, że czasem nawet drobne objawy, niewielki ból, niewielki dyskomfort mogą być zwiastunem raka głowy i szyi. Jest to 4. grupa nowotworów, jeżeli chodzi o częstość występowania wśród mężczyzn, 5. nowotwór wśród kobiet i powodują bardzo znaczne upośledzenie aktywności osób, które rozpoczynają chorobę, ogromny dyskomfort, no i wysoką śmiertelność. To, że są to nowotwory zlokalizowane w obrębie nosa, zatok przynosowych, jamy ustnej, gardła, krtani, to wcale nie znaczy, że widać je już tak na początku. Czasem zmiana barwy głosu, niewielka chrypka, troszeczkę pobolewania przy łykaniu, promieniowanie bólu do ucha może zwiastować problem. Jeżeli taki nietypowy objaw utrzymuje się powyżej 2-3 tygodni, nie leczymy antybiotykiem, nie zaczynamy kolejnej kuracji na oko, jest to czas na zgłoszenie się do specjalisty. Zwłaszcza, że w tej chwili bardzo szeroko przeszkoleni są nasi lekarze rodzinni, wiedzą, że mogą kierować. Co więcej, mamy możliwość badania pacjentów w ramach projektu. Mamy też inne możliwości. Takiemu pacjentowi zawsze możemy założyć kartę DILO. Każdy lekarz rejonowy może taką kartę założyć, jak również każdy pacjent może swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o taką kartę poprosić.
Mówi Pani, jeżeli jakiś taki niepokojący objaw utrzymuje się 2 tygodnie, z tej obserwacji już 4-letniej, w jakim stadium zgłaszają się do Państwa?
Pacjenci zgłaszają się do nas z całą mozaiką objawów, na przykład z pobolewaniem gardła od 5 roku. Ale to nie wszyscy pacjenci, którzy się zgłaszają do programu przesiewowego, finalnie okazuje się, że mają nowotwór. Miewają też cały szereg innych dolegliwości. Ale chcemy uzmysłowić to, że warto zbadać, żeby spośród tego 1000 bardzo niewinnych pobolewań gardła wyłowić tych 10 pacjentów, gdzie jest to powiązane z nowotworem. Są oczywiście objawy, które są mniej i bardziej patognomiczne, czyli mniej i bardziej charakterystyczne dla rozwoju raka. I tak pobolewanie gardła takim objawem tak naprawdę nie jest. Ale już chrypka, zmiana barwy głosu czy kłujący ból w uchu przy połykaniu, tak, to są objawy bardzo, bardzo poważne.
Jaką mają szansę właśnie pacjenci, którzy do Państwa trafiają z takimi objawami?
To znaczy raki głowy i szyi, pomimo tego, że są bardzo okaleczające, jest to bardzo poważna choroba, łączą się z dobrym rokowaniem w gruncie rzeczy. Ale najważniejszym czynnikiem, który determinuje prognozę, jest czas. Jeżeli wykryjemy nowotwór o czasie, w niskim stopniu zaawansowania, mamy 4 stopnie, od T1 do T4, my wykryjemy w T1, to praktycznie mamy 90% szans na pełne 5-letnie wyleczenie. Taki chory wraca do życia po leczeniu, czy leczeniu chirurgicznym, czy po leczeniu onkologicznym, radiochemioterapii. Może normalnie żyć, funkcjonować, oddychać, mówić. Tu jeszcze taka ważna uwaga. Jest sezonowość w grypie. Jest sezonowość w pewnego rodzaju schorzeniach zakaźnych. Nie ma w nowotworach. Bez względu na to, czy mamy piękny okres wakacyjny, czy mamy słodną jesień, czy mroźną zimę, my tak samo zapadamy na nowotwory. Nieubłagane są cyfry i rozkład zachorowań. Dlatego apel, nie odkładajmy wizyty u lekarza. Jeżeli coś nas boli, korzystajmy z tego, że mamy możliwość zgłoszenia się do specjalisty. Biegnijmy od razu.
Katarzyna Kukawska, koordynator do spraw programów profilaktycznych i przesiewowych w naszym szpitalu imienia Heliodora Święcickiego w Poznaniu.
Proszę powiedzieć, jakie są wymogi, jeżeli chodzi o uczestnictwo w tym programie, kto może skorzystać?
Przede wszystkim pacjenci w wieku 40-65 lat i oczywiście z objawami, które wymieniła wcześniej pani profesor. Są to osoby również, które palą lub nadużywają alkoholu i także jest tym czynnikiem kwalifikującym do badania ryzykowne zachowania seksualne, czyli obecność wirusa, potencjalna obecność wirusa HPV. Około 3,5 tysiąca osób skorzystało do tej pory z naszych badań. Jeśli chodzi o nowotwory w różnym stadium zaawansowania, było to kilkadziesiąt osób.
Jak to wygląda już tak technicznie?
Wystarczy jedynie skontaktować się z naszą rejestracją. Mamy utworzony odrębny numer do rejestracji, wystarczy zadzwonić i umówić się na wizytę. Najbliższe badania realizujemy w przeciągu 2 tygodni. Jest to szybkie badanie, badanie nasofibroskopem, czyli cienką żyłkę zakończoną kamarką wprowadzamy przez nozdrza do nosa, gardła dolnego i do krtani. Za pomocą tego sprawdzamy obrazowo, od razu na ekranie widzimy, czy jest jakaś zmiana, która wymagałaby dalszej diagnostyki. Oczywiście, jeżeli lekarze podczas badania zweryfikują obecność jakiejś zmiany, to od razu pobieramy wycinek i kierujemy do badania histopatologicznego.
Przypomnijmy, na bezpłatne badania mogą zgłaszać się osoby w wieku od 40 do 65 lat. Numer telefonu 503 414 178.
Żyjmy zdrowiej. Czas na porady.
Sanepid ostrzega przed roznoszoną przez kleszcze boreliozą. Dane z początku okresu wakacyjnego wskazują, że przypadków zakażenia u ludzi jest więcej niż w poprzednich latach. I będzie jeszcze więcej, bo przed nami przynajmniej jeszcze miesiąc aktywności kleszczy, a warunki pogodowe w tym roku bardzo im sprzyjają. Czy jest się czego obawiać? O tym w relacji Krzysztofa Polasika.
Czy nie obawiacie się Państwo kleszczy?
Nie.
Ja też nie.
Nie boję się.
Może się troszkę boimy, ale bez ryzyka nie ma zabawy.
Troszkę.
Czy rzeczywiście mamy się czego bać tych kleszczy w tym roku i tych pogryzień? Może być więcej?
Tak, dlatego że mamy wilgotny rok, ciepły, a jak jest wilgotno i ciepło, to jest najlepszy czas dla kleszczy.
Wyjaśnia Anna Wierzbicka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Kolejna rzecz, że już drugi rok z rzędu większość z nas zostaje na wakacjach w Polsce i dużo czasu spędzamy na terenach rekreacyjnych. Koronawirus wymusił zmianę naszych zachowań, a właśnie na terenach rekreacyjnych, w parkach miejskich, czy w różnych lasach miejskich, czy lasach państwowych w okolicach dużych miast, no kleszcze są, były i będą.
Do końca czerwca, pierwszego wakacyjnego miesiąca, w całym województwie wykryto prawie 80 przypadków boreliozy u człowieka. Już do połowy lipca tyle samo zakażeń odnotowano wyłącznie na terenie Poznania i powiatu poznańskiego, mówi rzeczniczka prasowa poznańskiego sanepidu Cyryla Staszewska.
W ubiegłym roku zarejestrowaliśmy 303 przypadki, a tego roku do 15 lipca mamy 78 zgłoszeń boreliozy. To się wydaje, że te dane są może nie są tak duże, ale później, kiedy po zdiagnozowaniu, wtedy te dane jakby znowu zwyżkują. A to jednak trochę trwa. Pierwsze objawy chorobowe, które się pojawiają najczęściej 10 14 dni, czyli takie dobre 2 tygodnie, a też nie zawsze akurat wskazują na to, że przedostały się krętki borelii, można powiedzieć, do organizmu człowieka przez ślinę kleszcza.
Borelioza jest krętkowicą, jest chorobą powodowaną przez dość wyspecjalizowaną grupę bakterii. Chorobą bardzo podstępną, ponieważ pierwsze objawy są dość niespecyficzne i niezbyt dolegliwe.
Mówi prezes Stowarzyszenia Chorych na Boreliozę Rafał Reinfus, który w przeszłości także został ukąszony przez kleszcza.
Jeżeli pozostanie przegapiona, tak jak u mnie, a to jest duża część tych przypadków, a pierwsza faza choroby to jest ta faza, gdzie leczenie jest stosunkowo łatwe i proste i bardzo istotne jest to, żeby właśnie wychwycić pierwsze oznaki, żeby leczyć jak najwcześniej, bo to stwarza jak najlepsze szanse wyleczenia i powrotu do pełni zdrowia. Im dalej w las, że tak powiem, tym trudniej jest wykryć początkowy czynnik sprawczy w postaci ukąszenia kleszcza, bo pacjent tego po prostu nie pamięta. No jest to ogromne wyzwanie przed pacjentem i lekarzem.
Borelioza ma kilka faz jako choroba i pierwsza taka najbardziej widoczna i najbardziej charakterystyczna dla boreliozy to jest rumień wędrujący, czyli taka czerwona plama, która czasami jest taka dwukolorowa, jaśniejsza, ciemniejsza, która nie swędzi i nie boli. I pojawia się w miejscu ukąszenia kleszcza, jak nazwa mówi, wędruje często po rękach i nogach, po jakimś czasie sama zanika. Drugie takie objawy to takie grypowe łamanie w kościach. Następnie borelioza może się rozwinąć w 3 różne choroby, taka, która atakuje stawy, taka, która atakuje mięsień sercowy i taka, która atakuje układ nerwowy.
Szereg objawów neurologicznych, aż włącznie z zaburzeniami pamięci świeżej, zaburzeniami koncentracji, częste są bóle stawów. Boreliozę tak naprawdę w tym stadium takim późniejszym potrafi zdiagnozować dokładnie każdy lekarz każdej specjalności. Potrafią diagnozować ją dentyści ze względu na niespecyficzne bóle w obrębie zębów czy twarzoczaszki. Potrafią okuliści zdiagnozować ze względu na zaburzenia widzenia. No, oczywiście chirurdzy, ortopedzi ze względu na powikłania stawowe.
Leczenie boreliozy może oznaczać długą i kosztowną dla organizmu antybiotykoterapię. Najlepiej więc uniknąć zakażenia.
Jedyną profilaktyką przeciw boreliozie chorobom odkleszczowym jest unikanie kontaktu z kleszczem.
To jak się zabezpieczyć, jak się chronić, żeby nie było problemu?
Nie wiem, no ja mam jakieś środki mam na kleszcze też.
Tak jakby długa odzież.
Po pierwsze, nie chodzić w krzaki. Po drugie, trzeba się bardzo dokładnie wymyć.
Ochrona taka codzienna siebie i naszych zwierząt. Nawet jak jest plus 30, to ubieramy długie spodnie, najlepiej całe buty. Chodzimy po ścieżkach, a nie gdzieś bokami, żeby właśnie nie złapać kleszcza. Jeżeli to możliwe, ubieramy jasne kolory, dlatego że na jasnych spodniach widać chodzącego kleszcza.
Powinniśmy obejrzeć dokładnie nasze ciało, jak przychodzimy do domu właśnie po pobycie gdzieś w lesie, w parkach. Nie smarujemy, po wyciągnięciu dezynfekujemy oczywiście pęsetą, ale też zdecydowanym takim ruchem, żeby właśnie nie pozostawić części wbitej.
Czas gra rolę, ponieważ im dłużej kleszcz bytuje na skórze, wczepiony w nasz naskórek, tym większe niestety ryzyko przekazania groźnych patogenów.
Kleszcze najczęściej przenoszą właśnie boreliozę. Bardziej niebezpieczne jest jednak kleszczowe zapalenie mózgu, przeciwko któremu można się zaszczepić. Pajęczaki roznoszą także babejcziozę, która przede wszystkim atakuje psy, ale może być też groźna dla człowieka. Za chwilę w naszym programie muzyczna przerwa. Potem powiemy m.in. o sposobach leczenia endometriozy.
Magazyn na zdrowie.
Dicen que por las noches no más se le iba el puro llorar. Dicen que no comía, no más se le iba el puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufría por ella, que hasta esa muerte la fue amando. Cantaba, ay, 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 ay. triste, muy de mañana le va a cantar a la casita sola con sus puertitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía espera a que regrese la desdichada.
Magazyn na zdrowie.
Czy zawsze miesiączka musi boleć? Wracamy do tematu endometriozy. Choruje na nią co dziesiąta kobieta, a diagnoza często stawiana jest dopiero po wielu latach comiesięcznych boleści. Jakie są przyczyny, jak jest leczona endometrioza? O tym mówi prezes Fundacji Pokonać Endometriozę, Lucyna Jaworska-Wojtas.
Przyczyn powstania endometriozy jest kilka teorii. Tak naprawdę nie wiemy do końca, dlaczego ta komórka, która znajduje się wewnątrz macicy, to endometrium, przeszczepia się podobnie jak rak, wszczepia się w inne narządy i tam jest hormonalnie czynna, tworząc właśnie guzy, nacieki, wszczepy i deformując te narządy. Ona się przeszczepia nawet w takie odległe miejsca od macicy, jak mózg, język, oko. Na pewno mają tu znaczenie warunki środowiskowe, również dieta, stres, tak? Także wszystko to, co teraz już w XXI wieku, na co jesteśmy narażone, to na pewno nie powoduje, że endometrioza jest łatwiejsza w leczeniu, tylko jest coraz trudniej.
Jak wygląda diagnozowanie endometriozy? Czy świadomy lekarz będzie wiedział, co zrobić, żeby dowiedzieć się, że to jest ta choroba?
Jeżeli to jest ekspert od endometriozy, to wie od razu, zrobi wywiad z taką dziewczynką, czy z później dorosłą kobietą i jeżeli może ją zbadać normalnie od razu, to już w badaniu ginekologicznym, kiedy już zmiany są, tak, to on te zmiany wyczuwa. Następnie kieruje na badanie USG z wlewkami doodbytniczymi i dopochwowymi. To USG również wskazuje już miejsca, ale lekarz również musi mieć praktykę w wykonywaniu USG, żeby on umiał to odczytać. I tak samo jest z rezonansem magnetycznym. Rezonans magnetyczny wykonany przez specjalistę, który nie zna się w odczytaniu tego rezonansu, nie będzie miał żadnego znaczenia. Musi być to rezonans z wlewkami i musi być odczytany przez kogoś, kto już się specjalizuje w odczytywaniu endometriozy.
Co dalej? Powiedzmy, że mamy diagnozę, jeszcze nie ma za dużych zmian. Jak wygląda dalej leczenie albo właśnie zapobieganie, żeby tak bardzo nie bolało?
Leczenie endometriozy może być wielopoziomowe, tak? Czyli zaczynamy od tabletek, od hormonów, od tabletek antykoncepcyjnych, które mają wyregulować cały proces tego okresu i tego, żeby to endometrium nie wszczepiało się w inne narządy. Natomiast jeżeli już są rozległe zmiany w organizmie i te zmiany doprowadziły do tego, że powstają wszczepy, nacieki, guzy i zdeformowane są inne narządy, wówczas już taki ekspert od endometriozy proponuje operację, ale ta operacja musi być operacją interdyscyplinarnego zespołu, który potrafi to zoperować. Trzeba tutaj wykonać taką operację, żeby była mało inwazyjna, żeby nie zniszczyła innych narządów. I najczęściej właśnie w takiej operacji bierze udział ginekolog, chirurg, urolog. Oni dokonują takich właśnie cięć, wycinania laparoskopami komórek endometriozy, żeby była wycięta w całości i żeby nie następowały pne przerzuty i żeby jak najmniejsze zniszczenia narządów dokonać. To są bardzo precyzyjne operacje, trwają od 9 do 12 godzin. I to są operacje bardzo kosztowne, bo do tych operacji używa się specjalistycznego sprzętu i niestety wiele szpitali w Polsce nie ma takiego sprzętu i nie ma lekarzy specjalistów, którzy by potrafili na tym sprzęcie działać. Jak również operacja endometriozy nie jest w Polsce wyceniona, ponieważ jest wyceniona na 2200, a operacje kosztują od 20-30 do 80 tysięcy. I tak naprawdę żadnemu szpitalowi nie opłaca się operować endometriozy. Przechodząc całą drogę poszukiwań dobrego eksperta w Polsce, która trwa od 9 do 12 lat, to my kobiety przechodzimy również zabiegi, operacje, które niekiedy są operacjami otwartymi. Trafiamy do tych szpitali ze stanami zapalnymi, z bardzo rozległym jakimś guzem, który gdzieś nacieka i oni chcą nam pomóc, pomagają w taki sposób, jaki potrafią, ale te operacje niestety są kolejną naszą operacją, a niekiedy wystarczyłoby, żebyśmy mieli jedną porządną, interdyscyplinarną operację, która by nam pomogła normalnie funkcjonować i przywrócić nas do normalnego życia. Jest nas 2 miliony kobiet chorych na endometriozę, tak samo jest 2 miliony cukrzyków. Ile programów ministerialnych jest dla cukrzyków, a co jest dla nas kobiet chorych na endometriozę? Nie ma nic. Nas po prostu nie ma.
Nie każda przecież diagnoza musi się kończyć operacją, bo jeżeli będzie wczesna diagnoza, to można zmniejszyć te koszty i dużo szybciej zadziałać.
To jest bardzo indywidualna sprawa i to różnie bywa. Mieliśmy w zeszłym roku taką dziewczynkę. Była operowana dziewczynka 16-letnia, która miała już guza wyglądającego jak wielka cytryna. Nie ma tutaj reguły. Na pewno, gdyby wcześniej diagnozować, bo najczęściej endometrioza rozwija się między 28 rokiem życia a 40. Jest ona wtedy najbardziej ekspansywna i najbardziej dokucza kobiecie. Musimy też powiedzieć, że endometrioza może spowodować niepłodność, tak? 30% kobiet chorych na endometriozę mają problemy z zajściem w ciążę. Dlatego bardzo ważne jest, żeby ta diagnoza była wcześniej, bo ona nie będzie miała takich problemów z zajściem w ciążę, a po drugie właśnie być może nie będzie miała tak wielu tych operacji. Jeżeli posiądzie wiedzę na temat holistycznego leczenia tej choroby, to wspomoże się różnymi fizjoterapeutami, osteopatami, zwróci uwagę na dietę i wtedy być może jej przypadek nie będzie potrzebował aż takiej ingerencji jak operacja chirurgiczna.
Nie ma to jak osobista rozmowa, więc już teraz informujemy, że działaczki Fundacji Pokonać Endometriozę będą czekać na Państwa w niedzielę za tydzień, 15 sierpnia, na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Można przyjść i porozmawiać z kobietami, które pomogą i doradzą, gdzie szukać pomocy.
Na zdrowie!
Na koniec o Światowym Tygodniu Karmienia Piersią, który właśnie się zakończył.
Ania Matuszczak, jestem certyfikowaną promotorką karmienia piersią i założycielką Wróżki Cycuszki, poradni laktacyjnej i sklepu dla mam karmiących piersią.
Za nami Światowy Tydzień Karmienia Piersią. Proszę powiedzieć, czy jest jeszcze sens, żeby o tym głośno mówić i organizować takie akcje? Mam wrażenie, że od wielu lat mówimy już o tym bardzo dużo, więc chyba wszyscy są wyedukowani.
Rzeczywiście karmienie piersią to jest temat dzisiaj ugruntowany, to znaczy mam nie trzeba przekonywać do tego, że karmienie piersią jest wartościowe. Oczywiście jest część kobiet, która dość szybko decyduje się na to, aby wybrać inną formę karmienia i tu ciężko w ogóle wchodzić w jakąkolwiek perswazję. Natomiast docieramy do mam, które są przekonane o tym, jak ogromna jest wartość mleka mamy. Pojawia się jednak taki problem dzisiaj, że tej wiedzy o wartości karmienia piersią nie towarzyszy odpowiedniej jakości wsparcie mam karmiących. I często są takie sytuacje, gdy mama naprawdę bardzo chce karmić piersią. Natomiast pierwsze, dość nawet typowe trudności zupełnie rozbrajają tę ideę. Mama zostaje sama z takim bagażem hormonów, doświadczeniami ze szpitala, z często partnerem, który wspiera, ale nie do końca oni wiedzą, jak pomagać kobiecie w tej właśnie sytuacji specyficznej. Otoczenie bliższe, czyli mama, babcia, ciotka, podaje jakieś rady, może czasami nawet dające taki skutek odwrotny, niż była to intencja. I kobieta znajduje się w sytuacji pierwszych takich początkowych trudności z karmieniem piersią zupełnie sama. Jeśli zestawimy to z takim ogromnym przekonaniem, że karmienie piersią ma wielką wartość, to często w efekcie otrzymujemy mamę, której się na przykład karmienie nie powiodło, która przez wiele tygodni nawet cierpiała z bolesnymi brodawkami, z bardzo płaczącym dzieckiem. Ona nie wiedziała, czy jej dziecko się najada, nie wiedziała, jak to ocenić. Mama zostaje często z ogromnym poczuciem winy. Musimy promować nie tyle samą wiedzę o karmieniu piersią, ile wsparcie wobec mam. Wiedzę o karmieniu piersią warto promować w środowiskach specjalistów. Jak spotykamy się z pediatrami, z lekarzami pierwszego kontaktu, często nadal jeszcze możemy się spotkać z informacjami, które są jeszcze pochodzące z zamierzchłych czasów. W systemie opieki okołoporodowej mówi się naprawdę jeszcze cały czas bardzo niewiele o tym, jak wartościowe jest mleko mamy i jak wspierać mamę i jej bliskie otoczenie w karmieniu piersią.
Czy ma Pani jakieś dane statystyczne, ile mniej więcej mam rezygnuje z karmienia piersią, bo się nie udało? Albo bo po prostu od początku nie chciały.
Rozpoczyna karmienie piersią w szpitalu 97% mam. WHO zaleca przynajmniej 6 miesięcy wyłącznego karmienia piersią. Rekomendowany jest rok, a nawet przez niektóre instytucje, jak Amerykańska Akademia Pediatrii, 2 lata. Oraz dłużej, jeśli tylko jest taki wybór mamy i dziecka. Tymczasem po 4 miesiącach o połowę zmniejsza się ilość dzieci karmionych wyłącznie piersią. Czyli gdzieś w 4 miesiącu życia tych wszystkich dzieci, które miały tak wielką szansę do tego, żeby być karmione mlekiem mamy, już połowa tylko z tym zostaje. Wiele z nich jest tak naprawdę tylko podkarmianych mlekiem, ale też już włączamy mleko modyfikowane. Dlaczego? Dlatego, że coś poszło nie tak. Zabrakło wiedzy w otoczeniu mamy. Zabrakło wiedzy, jak wesprzeć mamę. Zabrakło sprawnej, dobrej jakościowo i długiej czasowo pomocy ze strony systemu opieki okołoporodowej. Czegoś tam zabrakło.
Proszę powiedzieć, jest kobieta, która planuje swoje pierwsze dziecko, pierwszą ciążę. Co powinna już teraz zrobić?
Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że patrząc po prostu na wszystkie mamy, które tutaj do nas trafiają, to mogę powiedzieć, że jakaś doza przygotowania jest potrzebna. Bo teraz tak, mamy szkoły rodzenia, w których przez cały trzeci trymestr ciąży przygotowujemy się do porodu. Poród z reguły trwa 12 godzin do 24. Przygotowujemy się do niego 3 miesiące. A do karmienia piersią, które może trwać kilkanaście nawet miesięcy, czasami się w ogóle nie przygotowujemy, zakładając, że przyjdzie tu intuicyjnie. Uważam, że tak warto się przygotować do karmienia piersią. Warto wiedzieć, jaką ja mam fizjologię wtedy. Jak działa karmienie piersią, które w gruncie rzeczy jest systemem dość prostym. Rządzi się prawem podaży i popytu i tyle.
Reasumując te zalety karmienia piersią, gdybyśmy tak mogli powiedzieć.
Globalnie patrząc, to karmienie piersią daje wielkie korzyści finansowe dla całego państwa. Wpływa na dobrostan zdrowotny dziecka, a więc mniejsze szanse na otyłość, mniejsze szanse na cukrzycę, po prostu zdrowsze społeczeństwo. Ale z takich rzeczy, które na przykład do mnie najbardziej przemawiają, to jest odkryte składniki w mleku mamy. Oczywiście jest ich całe mnóstwo, one ciągle są badane i ciągle jest odkrywane, jak niesamowitym, żywym pokarmem jest mleko mamy. On jest absolutnie nie do podrobienia, który zmienia się w zależności od stanu zdrowia dziecka. Ale chciałam powiedzieć o tym składniku, który został odkryty jakiś już czas temu w Szwecji. Nazywa się on w skrócie Hamlet i to są imoglobuliny, które udowodniono, że zwalczają komórki rakowe. Karmienie piersią jest niesamowitym połączeniem, po pierwsze właśnie otrzymywanie pokarmu, a po drugie właśnie ta niezbędna bliskość, która też przekłada się właśnie na rozwój, bo mózg rozwija się wtedy, kiedy czujemy się bezpiecznie.
Tą rozmową kończymy nasz program. Kolejna audycja zdrowotna za tydzień. Do usłyszenia.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.